No dobra,
równogodność.
Równogodność, tak. Chciałam zacząć, że widzę, że to ważny temat, bo było 99 przez sekundę. Rozumiem, że zaraz będzie 100 za sekundę. Tak się domyślam, więc jakoś widzę wagę tego tematu. Myślę sobie, że w naszym kraju, w obecnych sytuacjach i warunkach, temat jest jeszcze bardziej ważny, a jakoś myślę sobie, że codziennie nowe niespodzianki słyszymy w temacie, więc będziemy mieli o czym gadać.
Tak,
to o równej godności.
Tak, że to jakaś taka bazowa, bardzo ważny drogowskaz i jakaś bazowa, nie wiem czy to wartością nazwać, ale jakiś taki punkt odniesienia dla mnie. I ta...
Brené Brown?
No dalej.
Brené Brown mówi w takiej książce swojej o przywództwie, o tym, że żeby sobie dwie takie najważniejsze rzeczy w życiu wybrać. Mm-hmm. I żeby te dwie rzeczy jakieś, które są naszymi takimi priorytetami, że one mogą być takim naszym z drogowskazem i taką rzeczą, która pomaga nam właśnie wiedzieć, czy jesteśmy jakoś w integralności i zgodzie ze sobą.
Tak, i jak jest jakaś trudna decyzja do podjęcia, to zawsze możemy zrobić stop klatkę i się zastanowić, jak ta decyzja w odniesieniu do tej wartości, która jest jakimś takim właśnie drogowskazem, no jakby, która decyzja będzie wspierać akurat...
Tak, albo która będzie przeciwko tej naszej ważnej dla nas rzeczy. To mi się też bardzo kojarzy z tym, co siostry Nagoski mówiły o tym czymś większym, czyli takim czymś, co nadaje sens naszemu życiu. One nawet mówią o jednym, nie o dwóch. I jakoś dla mnie, jakbym miała wymieniać, co to by dla mnie miało być, to byłaby to równogodność.
Dla mnie też. To jest dla mnie jakaś baza. I taka równogodność rozumiana, ja to rozumiem jako to, że ja jestem tak samo ważna jak inni ludzie. Inni ludzie są tak samo ważni jak ja. I
ja sobie myślę też o tym, że inni ludzie są na świecie nie po to, żeby spełniać moje cele i realizować moje pragnienia.
Tak, i żyć jakoś według mojego scenariusza, tylko mają prawo do swoich wyborów.
Jakoś mi się to kojarzy z takim słowem podmiotowość, czyli że drugi człowiek nie jest strategią i nie jest środkiem do moich celów, tylko jest właśnie drugim człowiekiem. Nie, że jakoś tak mam taką myśl w głowie, że to jest przedmiotowe, jeżeli ja widzę w drugim człowieku tylko sposób na to, żeby uzyskać pewne rzeczy albo żeby jakoś było tak, jak ja bym chciała. I chcę powiedzieć też, że to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe. I równogodność jest też dla mnie o różnorodności.
O, bardzo.
I o tym, że jakoś to, że jesteśmy różni, to może nas wzbogacać, może poszerzać jakąś perspektywę i że to jest okej się różnić i mieć różnie i czuć różnie i wybierać różne strategie na jakieś ważne swoje potrzeby.
Ja sobie myślę, że tak jak... że ta różnorodność, akceptacja różnorodności i to, że różnorodność jest zasobem, jest jakoś takim wcieleniem tej równej godności w codzienne życie. Czyli, że jeżeli mamy równą godność, to mój sposób życia, mój sposób ekspresji, mój sposób doświadczenia siebie nie jest lepszy niż drugiej osoby, tylko jest taki, jaki jest mój, a tej drugiej osoby jest taki, jak jest jej. I też myślę sobie, nie chcę ukrywać, że temat ten został zainspirowany problemem, jaki jakoś w naszym kraju ostatnio wypływa na wierzch z równą godnością, kiedy zaczynamy myśleć o ludzkiej seksualności.
I o jakiejś tożsamości płciowej.
Tak, no o seksualności szeroko tak, rozumianej, czyli o wszystkim, co się wiąże z płcią i... Z tym, jak ludzie tej swojej płci doświadczają, jak przeżywają, jak w ogóle rozumieją tą kategorię, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo szeroki temat, ale to jest taki temat, który pokazuje, że z tą równą godnością mamy okropny kłopot. I chcę właśnie powiedzieć, że to nie jest łatwe, w takim sensie, że czym innym jest idea i czym innym jest intencja, a czym innym są codzienne wybory i jakieś codzienne życie. I myślę sobie, że takim momentem, w którym ta wartość, idea równej godności jakoś szczególnie jest trudna do realizacji, To jest albo wtedy, kiedy pojawia się strach, nie? Jakiś silny strach, że wtedy wchodzimy w taki jakąś taką nastawienie, etykę przetrwania. I jak pojawia się strach i pojawia się taka etyka przetrwania, to się okazuje, że nasza perspektywa jest dla nas tak ważna i tak bardzo ją chcemy zachować, że trochę przestajemy widzieć innych ludzi i trochę nam się wydaje właśnie, że te rzeczy, które oni robią, jakoś nam zagrażają tak bardzo, że chcemy jakoś zrobić tak, żeby było tak, jak chcemy, nie? To jest jedna rzecz, która mi się kojarzy, to jest strach. Nie? Myślę sobie czasami strach o czyjeś bezpieczeństwo. Nie?
I to mówisz o tym, że jak nie traktujemy jakoś równo, że każdy człowiek jest równie ważny, to zaczynamy mieć, to nawet jeżeli jesteśmy w tym mainstreamie, nie wiem, jesteśmy, akurat u nas to jest to, że jesteśmy, nie wiem, heteroseksualne, jesteśmy białe, jesteśmy kobietami.
Ja nie wiem.
Ty nie wiesz. No to mi się tak trochę wydaje.
Trochę też chciałabym powiedzieć, że to tak jest, że zawsze trochę nie wiemy, zwłaszcza o drugim człowieku.
Pewnie.
Myślę sobie, że jednym z kłopotów z równogodnością w tej chwili, którą mamy, to jest taki, że zakładamy właśnie, że większość jest jakaś i że łatwo jest nam widzieć jako większość tych ludzi, którzy mają typowo.
No tak, no to nie? Może tak, to jakoś nie? Może w słowa to, że jak mamy typowo i jak mamy tak, jak większość mówi też, że ma,
no
to, że jeżeli jakoś ta z tą równą godnością, jeżeli ja sobie myślę, że ja jestem lepsza albo jakaś, to, że zaczynam czuć strach, bo kiedyś ta typowość się może zmienić, ja już nie będę typowa.
Okay. I bardziej myślałam o tym, że kiedy mam że kiedy nawet uważam w teorii, że równa godność,
aha,
a słyszę takie komunikaty, że ktoś na przykład może mi zrobić krzywdę i że z tym, jak on funkcjonuje,
to jest jakieś zagrożenie
dla mnie albo mojego dziecka, to wtedy mi się włącza taki tryb, że ja już nie jestem w dbaniu o godność, tylko w obronie. Nie?
A do tego bezpieczeństwa jakoś ważne jest, żeby zrozumieć i nie bazować na jakichś przekonaniach.
Tak. Tak.
I nie wiem, zasłyszanym czymś, tylko po prostu jednak dowiedzieć się, jak to jest w rzeczywistości, na przykład, nie wiem.
No i teraz widzę, że tu ludzie dużo piszą o takiej równej godności, która jest związana ze szkołą. Szkoła nie jest zdecydowanie królestwem równej godności, co byśmy nie mówili. I chcę powiedzieć, że równa godność, po pierwsze, już podstawowym zaprzeczeniem dla mnie równej godności jest obowiązek edukacji. Tak? To nie jest równa godność dzieci, kiedy one muszą być w miejscu jakimś, tylko dlatego, że dorośli tego wymagają i każą i nie ma to żadnego innego uzasadnienia poza władzą dorosłych. Nie? I jakoś mam jasność, że trudno jest mówić o równej godności w miejscu, gdzie ludzie nie są dobrowolnie.
Czyli, że w równą godność wpisana jest też dobrowolność.
Tak, i w ogóle jakoś bardzo mi się jaka to jedno zgoda z drugim łączy, nie? I ta dobrowolność w systemie edukacji na wielu poziomach jest jakoś zakwestionowana, bo nie dość, że ci nie mogą wybrać, czy będą w szkole, czy nie, i trochę ich rodzice też nie do końca to mogą wybrać. To kolejny poziom jest taki, że kiedy już z różnych powodów stanie się tak, że dziecko w szkole jest, to ja bym powiedziała nawet, że dziecko nie może wybrać, o czym myśli. John Holt mówił, że to jest najwyższy rodzaj po prostu
zniewolenia
drugiego człowieka, że mówimy mu, o czym ma myśleć.
Przez ten czas.
No a nawet powiedziałabym dalej, bo potem są prace domowe i tak dalej i trochę to tak wygląda, że próbujemy kontrolować, co ludzie myślą i nie robimy tego ze względu bezpieczeństwa, ani ze względu, nie wiem, no może nam się wydaje, że to jest bezpieczeństwo, ale to nie jest tak, że to komuś jakąś bezpośrednią krzywdę robi, że dziecko myśli o czym innym, tylko robimy to dlatego, że uważamy, że nasza perspektywa na życie, funkcjonowanie tego dziecka jest, bardziej, jest bardziej prawomocna niż perspektywa dziecka. Bardzo mi się tu kojarzy, jak ktoś, bo czasem mówimy o różnych książkach, więc powiem o takiej. Jest taka książka, która się nazywa Escape from Childhood.
Nie czytam.
Czyli Ucieczka z dzieciństwa. Mm-hmm. I to jest pierwsza książka Johna Holta, którą przeczytałam. Przeczytałam ją dlatego, że na Kindle było promo za 0,00. I jest to książka o tym, że prawa dziecka są w sprzeczności z prawami człowieka.
O kurka.
Czyli o tym, że to, co nazywamy prawami dziecka, służy głównie do tego, żeby nakładać ograniczenia na to, jakie prawa jakoś należą się wszystkim ze względu jako prawa człowieka. Że te prawa dziecka nie powodują, że dzieci mają szczególną ochronę, tylko że są szczególnie kontrolowane. I jak tu jedna z Was, poczekajcie, znajdę, bo to było takie coś, co mi się bardzo kojarzyło. Chcę powiedzieć taką rzecz, że prawa człowieka i ludzka godność nie wynika z zasług. Mm-hmm. Czyli, że ktoś tu napisał, czy równa godność równa się, że jeśli nie dostosuję się do pewnych wytycznych, czy też mogę zasługiwać na szacunek i równe traktowanie. Równa godność nie podlega dyskusji.
W ogóle nie trzeba zasługiwać na
nią. Nie trzeba.
Rodzimy się i tyk, i jest.
I już.
Tak. I już. I jesteśmy ważni, bo jesteśmy na tym świecie.
No. Trochę też jest tak, że tak jak ja powiedziałam, to nie jest łatwe. Rozumiem, że decyzje różne, które podejmujemy, czy my w odniesieniu do dzieci, czy państwo, które podejmuje, że to nie jest zawsze takie proste. Tutaj piszecie o maseczkach i o różnych, nie wiem, obostrzeniach związanych z pandemią. I też nie jest prosta odpowiedź na pytanie, które z tych obostrzeń wynikają z troski o bezpieczeństwo, a które właśnie już naruszają tą równogodność. Także ja chcę bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest prosta sprawa. I że jeżeli ktoś myśli, że są proste odpowiedzi,
to ich nie.
Jednoznaczne na pytanie, jak to zrobić albo czego nie robić, to tych prostych odpowiedzi nie ma.
Myślę, że to jest taka robota na całe życie i zastanawianie się decyzja po decyzji, chwila po chwili, co ja...
Tak, decyzja indywidualna każdego człowieka. Ale też trochę chcę powiedzieć, że to jest taki kawałek, który myślę sobie, że jeszcze za mało w Polsce o tym rozmawiamy. Ja widzę na przykład, jak na świecie się bardzo mocno dyskutuje o takiej dynamice przywilej, opresja w odniesieniu na przykład do rasy i do koloru skóry. I bardzo to widać, jak mocna jest ta rozmowa. I myślę sobie, że w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, w oku równej godności właśnie w sferze seksualności, to ta dyskusja przywilej, opresja, jakoś myślę sobie, że, no, że my nie musimy wszystkiego wymyślać od nowa, bo są rzeczy właśnie, które już wiadomo i które jakoś zostały, nie wiem, nazwane albo które, o których ktoś już mówił, nie?
Powiesz więcej? Co?
Na przykład przychodzi mi do głowy coś takiego, że kiedy ludzie są w takiej pozycji nieuprzywilejowanej, to jest taki moment, to mi się bardzo ze strefami kojarzy, że jest taki moment, kiedy ludzie wychodzą z zamrożenia do strefy walki, czyli kiedy do tej pory się poddawali tej opresji i przyjmowali ją jako coś nieuniknionego, przynajmniej w takim wymiarze jakimś większym, takim ogólnospołecznym, i jest taki moment, kiedy przestają to robić i kiedy z zamrożenia wychodzi, wiesz, jak to jest.
Przez czerwoną.
Jak się z zamrożenia wychodzi, to się wychodzi się z niebieskiej przez czerwoną.
Czyli przez strefę walki, takiego dużej energii, tak, wściekłości.
Tak. I wtedy padają różne trudne słowa. I wtedy dzieją się różne rzeczy, które nie są miłe i przyjemne. I myślę sobie, że też w tej dynamice opresji i przywileju, ludzie, którzy korzystają z przywilejów, mogą się czuć pokrzywdzeni, że te przywileje tracą. Nie? Mhm. To jest też znowu jakoś wracając na poziom dorośli i dzieci. Mhm. Nie? Myślę sobie, że niektórzy dorośli się czują jakoś zagrożeni tym, że do tej pory dzieci się słuchały, a teraz coraz mniej.
Mm-hmm. A teraz jakoś mają swoje zdanie,
a teraz mają swoje dyskusje, zdanie, mają swoje granice.
Tak.
Tak? Ludzie mówią, no to co, już nawet dziecku nie można tam, nie wiem...
Włosów obciąć!
Na przykład.
No, albo to... powiedzieć, w co ma się ubrać.
No. Albo teraz już te dzieci po prostu w dupach im się poprzewracało, że teraz one chcą mówić, że coś im się podoba, coś im się nie podoba.
No, na głowę powłażą.
Chcą robić, na głowę powłażą. Tak, bo też mam taką myśl, że kiedy żyjemy w takiej rzeczywistości... przywilej, opresja i kiedy tracimy ten przywilej, to nam się bardzo wydaje, że to jest taka obawa przed tym, że kiedy stracimy ten przywilej, to będzie do góry nogami, że byliśmy na górze, teraz będziemy na dole, ponieważ często bardzo trudno jest tam wyobrazić sobie właśnie równą godność.
Tak, a zobacz, a ta równa godność pozwala na wyjście z tego góra-dół, tylko po prostu pozwolenie trochę tym, nie wiem, komuś, komu było trudniej ze względu na to, gdzie się urodził, jaki ma kolor skóry czy cokolwiek, po prostu podjechać. Albo my możemy trochę zjechać, nie? Ale żeby to było na równi, żeby jakoś widzieć siebie, brać siebie pod uwagę. Nie? Że to jest jakoś...
Tak, ale myślę sobie, że jest...
o takiej równowadze i przepływie,
tak,
nie?
Ale jest też w tym taka dynamika i równowaga, która powoduje, że to nie jest tak na stałe, na równo, tylko mam wrażenie, że to się
taki
tak...
taki taniec
trochę. Że to się nie tak żyje... i się porusza, że czasem są takie sytuacje, że jakoś, jak myślę sobie o relacji z dzieckiem, że są takie sytuacje, w których to dziecko ma w jakiś sposób dominujący głos i więcej do gadania, albo jakoś ja robię przestrzeń dziecku na to, żeby ono decydowało, a potem jakoś się zamieniamy, albo ja robię przestrzeń dziecku na jego zdanie i na jego perspektywę, a potem to ja jestem tą osobą dorosłą, która jakoś szuka sposobu, żeby w tej rzeczywistości, w tej relacji znaleźć przestrzeń na nas oboje. I to bardzo mi się kojarzy, to też jest takie miejsce, gdzie gdzieś równa godność mi się odzywa. Bardzo mi się to kojarzy z takim konceptem konsensualności.
Nie? Czyli jakiejś takiej dobrowolności.
Zgody. I bardzo mi się to kojarzy z takim kawałkiem tego konceptu konsensualności, który mówi, że jeżeli w relacji jest jakakolwiek nierównowaga sił, która wynika, nie wiem, z czegokolwiek, z wieku, z wykształcenia, z pozycji społecznej,
z jakiejś ekonomicznej,
spełnionych ról, czasem, nie wiem, z intelektu, z kompetencji, z obycia.
Trochę z kultury, w jakiej...
Z kultury, nie? Tak.
Z miliona, trochę rozdanych przez tak, kulturę.
Z miliona różnych rzeczy i też to jest ważne, z rzeczy miliona, które częściowo są efektem naszych decyzji, częściowo nie. Tak? Czyli to nie ma znaczenia, czy to jest efekt naszej decyzji, czy nie. Ale jeżeli jest między nami nierównowaga, to osoba, która w tej sytuacji, w tej nierównowadze jest wyżej, jest bardziej...
Ma ten przywilej, że jest jej z czymś łatwiej.
Tak. I że trochę powiedziałabym, jej głos jest bardziej słyszalny. Ma takie zobowiązanie do tego, żeby tą równą godność bardziej opiekować niż ta druga osoba. I przychodzi...
Żeby sprawdzać, czy to, jak się rozumiemy, to tak sobie myślę, że gadanie z dziećmi, nie? I takie, nie wiem, umawianie się z nimi na coś, na co one jakoś nie mają pojęcia, czy rzeczywiście się zgadzają, czy nie. To jakoś po mojej stronie jest, nie wiem, wytłumaczenie, przedstawienie, pokazanie, jakie to może, nie wiem, nieść konsekwencje czy skutki, ale też wzięcie na klatę jakiejś odmowy, która się może pojawić nagle, bo się okazuje, że moje dziecko myślało, że to będzie coś innego, bo ono jeszcze takiego doświadczenia na przykład nie miało, nie?
No, to jest taka na przykład...
Myślę, że dużo o tym w autorytecie gadałyśmy, w tej naszej pogadance o autorytecie, takim nowym.
To mi się to kojarzy z taką sytuacją lekarz-pacjent, której lekarz, żeby uzyskać dobrowolną zgodę od pacjenta, musi naprawdę zadbać o to, żeby mu nie narzucać swojej perspektywy, tylko naprawdę przedstawić informacje i pomóc temu pacjentowi zdecydować. Albo kojarzy mi się to z taką sytuacją, kiedy w jakiejś firmie są osoby, które mają dużo wyższe stanowisko i niższe. Ta dynamika siły między nimi tak gra, że ta osoba o wyższym stanowisku... no, żeby mogła coś zaproponować i żeby to było przyjęte, Nie? To musi znowu, tak jakby ma takie zobowiązanie. Jak ja mówię zobowiązanie, to coś takiego, myślę sobie, co każdy może dobrowolnie przyjąć na siebie, że chce, żeby to było jego
Taki wybór
zobowiązanie,
osobisty.
tak. Że to jest takie zobowiązanie, żeby dołożyć starań, żeby właśnie tę dobrowolność utrzymać. I to jest też, zobacz, na przykład powód, dla którego w wielu firmach zakazane na przykład są relacje seksualne między ludźmi o dużej różnicy stanowisk, ponieważ uznaje się, że uzyskanie dobrowolności w takiej sytuacji jest
Jest,
bardzo trudne i że jakby nie, że już
że
lepiej tego w ogóle nie
nie,
ryzykować, niż nie, że ktoś na przykład, czy jak, nie wiem, szef szefów prosi sekretarkę, czy tam sekretarza o jakąś przysługę, to czy ta przysługa jest tak naprawdę dobrowolna?
Dobrowolna.
Nie? I myślę sobie, że to jest też taki kawałek o tym, dlaczego. Jakby, żebym ja zadbała o dobrowolność ze strony dziecka, to ja dbam o to, że dziecko rozumie, o co chodzi. I to ja się upewniam, że ono się zgodziło. I jak ono w którymś momencie mówi, że się nie zgadza i że zmieniło zdanie, to dla mnie ta konsensualność oznacza, że no ja przyjmuję, że dziecko, że ja wykorzystałam swoją przewagę, a teraz dziecko się zorientowało, że jednak nie.
Że ono nie wiedziało, że to tak będzie wyglądać.
Na przykład, nie? I tak jak powiedziałam, to nie jest łatwe.
To nie jest łatwo i u nas w ogóle z takim wycofywaniem się, ze zmienianiem zdania, to myślę, że jest bardzo dużo takich niewspierających przekonań wokół tego. Nie, że to też utrudnia taką jakąś elastyczność w tym dogadywaniu się, szukaniu innych sposobów,
I
że z
ja
tym
myślę, że
też
to
jest.
też jest powód, dla którego w seksie i seksualności kwestia zmieniania zdania jest tak trudna i tak dużo jest takich miejsc, które ocierają się o przemoc, bo mi umówiliśmy się i
Umówiliśmy
coś
się,
zaczęliśmy coś robić, a to
że
nagle.
chodzimy ze sobą, no to teraz już po
Ja
prostu
myślę sobie, że
nie.
też czasem jest tak, umówiliśmy się, że jemy kolację, idziemy do domu, robimy coś, a potem nagle ktoś mówi, że co, że już ma dość, że już mu wystarczy. Nie?
No, że zobacz, jak u nas konsekwencja jest jakoś taka, tak,
Tak,
nie, a to, że
tak.
zmieniam zdanie, no to, ale jak to?
Więc myślę sobie, że jak ty mówisz, że konsekwencja jest taka ważna, to mi się kojarzy też z taką rzeczą, że jak, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu myślałem tak i tak o ludziach i o różnicach między ludźmi, o ludzkiej różnorodności, no to, że trochę może to być zagrażające, że teraz się okazuje, że jakoś wszyscy mówią zupełnie inaczej. Jak ja pamiętam, co się uczyłam o seksualności w szkole. Uczyłam się,
Że jeszcze nic, niczego nie.
że
Tak,
są
dwie
dziewczynki i
płcie.
chłopaki, i że wszyscy po prostu są albo dziewczynką, albo chłopakiem, i to jest koniec tematu.
No, a
Nie?
się okazuje, że jest w ogóle setki możliwości.
Tak, ja bym powiedziała, że w ogóle jakoś czuję
Nieograniczony.
w ogóle, że taki pomysł, żeby te możliwości wyliczać i wiesz, i odhaczać, ile ich jest, to że w ogóle
Numerować.
wydaje mi się absurdalny, ponieważ wszystkie te możliwości są jakoś ciągłe i też w tych wszystkich możliwościach właściwie możemy tak naprawdę odpowiedzieć tylko na pytanie, jak to jest tu i teraz, jak człowiek, jak ja mam tu i teraz, jak ty masz tu i teraz. Nie wiemy, jak będziemy mieli za 10 lat. Jest mnóstwo ludzi, którzy jakoś swoją tożsamość, ekspresję, orientację, doświadczenie seksualności z upływem lat rozumieją inaczej. I myślę sobie, że znowu, tak jak mówię, rozmawiamy o jakiejś zupełnie innej historii niż to, od czego żeśmy uczyli
No.
się przez całe życie. Więc rozumiem, że jest to też znowu jak mówimy o konsekwencji, to jest to taka myśl, no to kurczę, to znaczy, że ja przez 30, 40, tam 50 lat żyłem w takiej rzeczywistości, w której w ogóle trochę bym powiedziała, że się grunt usuwa spod nóg.
No, trochę traci się ten balans i myślę, że wtedy
Nie?
wchodzi ten lęk, o którym na samym początku
Tak.
mówiłyśmy, nie?
Nie? I właśnie co to będzie?
Co to będzie, co to
Nie?
będzie?
Chcę zobaczyć, co tutaj by ktoś napisał. Pojawia się tu w tym, co piszecie, słowo szacunek. I muszę powiedzieć, że ja mam kłopot ze słowem szacunek.
No, chyba na każdej pogadance o tym gadamy.
Naprawdę? Nie, no często widzę, że mam duży kłopot ze słowem szacunek. Mam kłopot ze słowem szacunek, bo z jednej strony mam taką wiarę, że ludzie naprawdę się szanują tak, jak potrafią i nie robią różnych rzeczy przeciwko sobie.
Mm-hmm.
Że jakoś w słowie szacunek jest dla mnie założenie jakiejś, nie wiem, złej intencji, a nie chcę mieć takiego założenia.
Jakoś szacunek jest dla mnie o oddawaniu też odpowiedzialności za swój dobrostan. Że coś ty takiego zrób, a coś takiego ty robisz, że
ja się
nie wiem, ja go tracę nagle, mm-hmm. albo że to... Dla mnie, ja rzeczywiście nie używam słowa szacunek, tylko że ja jestem, że ktoś jest ważny dla mnie, ja jestem dla siebie ważna, mm-hmm. ale jakoś ten szacunek rzeczywiście jest tak często rozumiany opacznie, że nie mm-hmm. wiem, że mając bałagan w domu, to ja nie wiem, nie mam szacunku dla kogoś, kto do mnie przychodzi. No w ogóle to się nie... Jedno tak, do drugiego ma
nijak. Myślę, że to jest nijak, właśnie ten nie? kawałek, kiedy ktoś z twojego zachowania odczytuje twoją intencję.
Tak. Tak. I jeszcze nie? najczęściej w ogóle to jest takie niejawne, że w ogóle no. o tym nie mówimy, że tak jest.
Myślę sobie, że czasami właśnie no jakoś prawie każda rzecz, którą drugi człowiek robi, może być uznana za brak szacunku. Już słyszałam, że dziecko, które trzyma ręce w kieszeniach, to jest brak szacunku. I dziecko, jak które ma niebieskie włosy, to jest brak szacunku.
Jak paznokcie pomalowane, to jest brak szacunku.
Tak, czyli że jakoś my bardzo to swoje terytorium tego... wyobrażenia, jak inni ludzie nas powinni traktować, rozciągamy. I też mam taką myśl, że im mamy więcej właśnie znowu tego przywileju, tym ją rozciągamy więcej. Nie? Czyli znowu myślę sobie, że w takiej dynamice, gdzie jest nierówność, tak? I zobaczcie, że ja mówię nie tylko o takiej nierówności systemowej i takiej nierówności jakiejś związanej z dyskryminacją, ale mówię też takiej nierównością życiowej, nie? To myślę sobie, że jak między nami jest tak, że ja mam przewagę, to ja bardziej dokładam troski, że jakkolwiek bym nie rozumiała szacunku, to ja bardziej dokładam troski o to, żeby to coś pokazywać.
Mm-hmm.
A myślę sobie, że właśnie jak pojawia się słowo szacunek, to bardzo często ono ma taki, o teraz to złapałam, że szacunek bardzo często ma taki posmak jakiegoś kultywowania tej hierarchii takiej zastanej, że on nie jest o wyrównywaniu i o równej godności, tylko on jest właśnie o utrzymywaniu nierówności.
Tych nierówności.
Tak. Mhm. Że szacunek dla starszych, dla tych, wiesz, nie?
Tak. I że tak, tych takich ze stanowiskami.
Tak, i że bardzo rzadko się zdarza, żeby słowo szacunek było używane w takim sensie symetryczności w relacji. Mm-hmm. Nie? Jest takie słowo po angielsku respect i ono mi się kojarzy z czymś takim, co trochę mi się kojarzy z równą godnością, czyli z czymś takim wow, tu jest drugi człowiek, ostrożnie, to jest człowiek, nie? Czyli z takim krokiem do tyłu, nie? I myślę sobie, że to jest coś, co jakoś, jeżeli już używam tego słowa, to w takim znaczeniu właśnie takiego uwaga, takiego, tu jest uwaga, coś takiego, kruchego, ważnego. Mm-hmm.
Gdzieś jest w tym zachwyt też, w tym, tak, co ty mówisz,
zachwyt,
nie?
I delikatność mm-hmm, taka, nie?
Taka łagodność.
Tak. I ciekawe są dla mnie te takie wątki językowe, które tu kilka osób poruszyło, że szacunek
szacować,
że to jest jakoś z szacowaniem i ocenianiem związane. Mm-hmm. To mi jeszcze bardziej, powoduje, że
nie lubię tego,
nie kupuję potrzeby szacunku.
No.
Nie?
No.
No.
Dla mnie bardzo to jest o byciu widzianym, mm-hmm. byciu słyszanym, nie? Że to jest taka tęsknota za tym, żeby jak mi przychodzi żeby mnie ktoś zobaczył w pełni z tym, z czym akurat jestem jakoś aktualnie, nie? Że to jest jakoś, jakoś o tym, co o takim też, że się znamy między sobą.
No.
Jeżeli to ktoś, nie wiem, bliski mi mówi, nie? Że...
I właśnie myślę sobie, jak myślę sobie o tej równej godności, to myślę sobie, że chciałabym, na ile mogę, widzieć każdego człowieka. I wiem, że nie zawsze mi to wychodzi i że czasami to jest niełatwe, albo że nie da się zobaczyć wszystkich naraz.
No.
Ale że chciałabym jakoś tak dbać o to, żeby mieć jakąś taką przestrzeń na to. Nie? Widzieć kogoś, czyli to w ogóle jest takie sformułowane, nie, że tak. Widzę kogoś.
I
nie?
See you, jak I w awatarze.
Jak w awatarze, tak. No. Jest też taka książka, którą bardzo lubię, rozmawiałyśmy o tym na konferencji online. Tu jest napisane, że kochać kogoś to właśnie jest widzieć go.
No, chciałam cię o tym przypomnieć, ale widzisz.
Więc myślę sobie, że widzę cię to jest takie naprawdę coś. Mm-hmm. Widzę cię, czyli naprawdę jesteś dla mnie człowiekiem. Nie?
Mm-hmm.
No. I wiem, że jak... Ja wiem, że jak mi jest też bardzo trudno i źle i że jak ja jestem w jakimś kryzysie i że jak ja jestem w jakimś zamrożeniu albo w czerwonej strefie, to właśnie trudno jest mi widzieć innych ludzi. Mm-hmm. Wiem, że tak jest.
Tak, no? Tak, bo to w ogóle fizjologicznie jest jakoś utrudnione, nie? Tak. Że jakoś mamy zawężone pole widzenia, jakoś słyszymy inaczej, mm-hmm. że to w ogóle wtedy jesteśmy bardzo mm-hmm. jakoś przy sobie i przy... Mm-hmm. przy troszczeniu się o swoje bezpieczeństwo poprzez takie strategie, które gdzieś nas oddzielają od innych ludzi.
Tak, i myślę też sobie, że to, co jakoś w Polsce, jakoś ja widzę, im bardziej ten model stref jakoś, nie wiem, eksploruję, poznaję, tym bardziej widzę, jak żyjemy w kraju, w którym jest mnóstwo zamrożenia, no, w którym jest zamrożenie spowodowane przez naszą historię, mm-hmm. w którym jest zamrożenie spowodowane przez to, jak działają, nie wiem, właśnie system edukacji, na przykład różne instytucje. No. Myślę sobie, ile jest zamrożenia teraz w tej pandemii jeszcze dodatkowo. I myślę sobie, że jak nie umiemy jakoś się sobą opiekować i operować tym, opiekować tego swojego systemu nerwowego w takich czasach zwyczajnych, to teraz w czasach pandemii jest to jeszcze trudniejsze.
Mhm.
I myślę sobie, że właśnie dlatego też to widzenie ludzi i ta równogodność jest czymś ogromnie trudnym. Ale jakoś też chciałabym przytoczyć znowu Johna Holta, mojego ulubionego. On mówi o społecznej zmianie i mówi, że społeczna zmiana zawsze się zaczyna od tego jednego stukniętego, mm-hmm. którego wszyscy pokazują palcami, a potem jest ich dwóch, trzech, 1%, 10%. I tak dalej, i tak dalej.
Tak, i coraz nie? więcej, tak jak te kręgi na wodzie, nie?
Tak, tak. Więc myślę sobie, że...
A ja się dzisiaj zapisałam do Rady Rodziców w szkole. Dosyć systemowej mojego dziecka, żeby właśnie tam może trochę...
Coś zmieniać.
Jeszcze nie wiem, czy trzeba będzie, ale tak sobie pomyślałam, że to mi da jakiś taki wpływ na to, co się dzieje tam.
No, tak. Nie? I jakoś bardzo mi się tu też przychodzi do głowy... To, co mówi Emil Nagoski, Jamili Amelia, czyli mm-hmm. że jak chcesz zmieniać świat, to najpierw heal your own shit.
No, bardzo nie? to jest, nie? O zajęciu czyli się
tak,
swoim.
Czyli, że jak zajmiesz się swoim zamrożeniem i tym, żeby z tego zamrożenia wyjść, to właśnie może być tak, że będzie ci łatwiej widzieć innych ludzi.
Mm-hmm.
Nie?
No,
i że...
ale jakie to jest mega trudne, nie? Jak no. wtedy jest trudno sięgnąć po pomoc. To jest takie paradoksalne, tak. że w tej niebieskiej tak. po prostu nam się wydaje, że nikt nas nie zrozumie, że wszyscy inni no. są po prostu gdzieś tam, a my tylko tu. Więc jakoś to naprawdę jest mega taki akt odwagi, jakiejś siły, tak. pójście po wsparcie.
Tak. Ale chcę też powiedzieć taką rzecz, bo jakoś to jest coś taka myśl, która też chodziła mi po głowie i która jakoś jest bardzo ważna dla mnie, żeby powiedzieć, że jakoś chcę wykorzystać swoją przewagę i przywilej do tego, żeby powiedzieć, że dla mnie nie ma rodzicielstwa bliskości bez równej godności. W takim sensie, że jakoś wracając jeszcze do tego, od czego zaczęliśmy, że jakoś rodzicielstwo bliskości nie jest dla mnie tylko o traktowaniu dzieci w jakiś sposób.
Dla mnie to jest człowieczeństwo bliskości.
Nie, jest no. o traktowaniu wszystkich ludzi w taki sposób i o traktowaniu siebie, bo myślę sobie, że my sobie też czasami nie dajemy tej równej godności. Mm-hmm. Zdarza się,
tak,
że
gdzieś tak siebie odkładamy.
Że powiedziałabym, że trochę to tak ta konstrukcja tak wygląda, że nie wiem, jakaś taka obietnica z tej hierarchii, że tak wszyscy będą zadbani, a okazuje się, że nikt nie jest zadbany, łącznie z tymi uprzywilejowanymi, którzy też nie są zadbani.
Mm-hmm.
Nie? I właśnie to jest coś, co bardzo mi przychodzi do głowy, że no, że właśnie raz, że ta równogodność jest niedyskutowalna i dwa, że naprawdę nie da się rodzicielstwa bliskości bez równej godności, moim zdaniem. Że to jest jakoś, jakbym miała w dwóch słowach opisać rodzicielstwo bliskości, na czym polega, to bym powiedziała równogodność. A wszystko inne to są tylko komentarze i jakieś takie, wiesz, nie wiem, studia przypadków i jak to zastosować. Nie?
No, czyli równogodność to jeszcze raz, że drugi człowiek jest tak samo ważny.
Że drugi człowiek nie jest środkiem do mojego celu. Drugi człowiek nie jest po to na świecie, żeby mi było tak, jak ja chcę. Nie? On jest dla siebie na świecie. Że moje dziecko nie jest po to, żeby nie wiem, żeby spełniać moje oczekiwania. Nie? Że jego życie jest czymś więcej niż tylko moją frajdą. Nie?
Ja myślę sobie, że bardzo długo, jakoś dużo z nas żyło w takim, wiesz, czekaniu na to, że oni wreszcie będą dorosłymi rodzicami i to oni tu będą rozdawać
wreszcie karty. Wreszcie nie im będą mówić, co robić.
A tu nagle, kurka, rodzicielstwo bliskości, no.
Tak, ale też widzę, że to jest taki kawałek, że z jednej strony kurka rodzicielstwo bliskości, a z drugiej strony widzę, jak to rodzicielstwo bliskości ludzi karmi.
Jak bardzo to jakoś w zetknięciu z rodzicielstwem bliskości, jaka ogromna zmiana dla mnie w ogóle.
Tak, jakie to jakie to wywołuje wzruszenie, poruszenie w ludziach, jak oni się w tym jakoś ogrzewają.
Trochę rozpuszczają z tego zamrożenia.
Jak w tej równej godności, jak widzą dziecko jako właśnie takie ważne i wartościowe bezwarunkowo, jak zaczynają wierzyć, że i oni mogą być
tacy ważni i bezwarunkowo kochani, tak, i ze wszystkimi swoimi ludzkimi, wiesz, nie?
Tak, więc jakoś sobie spadkami. Bardzo myślę, że tak jak ty mówisz, że ktoś myślał sobie, że teraz on będzie na górze, a tu rodzicielstwo bliskości, to myślę sobie, że w końcu się potem okazuje,
że to już nie jest takie przekładanie placzka,
że to jest jakoś zupełnie jakaś inna rzeczywistość, i myślę sobie, że trochę się okazuje, że ta uprzywilejowana pozycja, której tak się trzymaliśmy, to że ona jest w gruncie rzeczy jakaś bardzo samotna.
I taka pełna strachu właśnie, że zaraz mnie z tego pantałyku po prostu...
Tak, że zaraz się ktoś znajdzie...
Zaraz wyżej. Coś innego będzie tym trendem i ja już tu... Nie? No.
I jakby też znowu wracając do tematu, który w Polsce jest tematem, po prostu myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy, ale rzecznik praw dziecka mnie zaskoczył. Więc jakoś rozumiem, że świat jest pełen niespodzianek. Że myślę sobie, że tak jak żeśmy gadały, że trochę nie wiadomo, kogo masz po drugiej stronie i czy on jest taki typowy, jak nam się wydaje, że jest większość. Ja nie wierzę we większość. Ja wierzę, że gdybyśmy szczerze i dokładnie wszyscy pooglądali swoją seksualność, to by się okazało, że tych większości jest na palcach jednej ręki. Że każdy coś ma. Tak? Jeden lubi trochę co innego.
Każdy ma jakiegoś bzika.
Każdy ma jakiegoś bzika, tak? Jeden trochę lubi co innego, drugi trochę swoją tożsamość inaczej rozumie. Trzeci miał jakieś wydarzenie w swoim życiu, które nie wpisuje się w mainstream, że ta większościowa seksualność jest mitem.
Jest mitem i jest takim trochę czymś, co nie wiem, właśnie pozwala...
Wydmuszką
i jak wiesz, no i myślę sobie, że po prostu się chyba bezpiecznie, nie?
Łatwo jest tak udawać. Chcę ci też powiedzieć, że ta typowa seksualność jest mitem, który nie jest wcale taki stary historycznie. Tak, dlatego że to się bardzo wiąże z takim czasem, kiedy medycyna zaczynała eksplorować rzeczywistość i czytałam też niedawno w takiej książce o płci i wszelkich kawałkach związanych z płcią, bardzo fajna i z obrazkami, w sensie w formie komiksu zrobiona. I tam było też o takim kawałku, że taki w ogóle taka narracja o normie i co jest normalne, a co nie jest i co jest normą, a co nie jest, to bardzo jest produkt po pierwsze takiego medycznego podejścia, które gdzieś nie wiem, z 200 lat temu bardzo się rozwijało i bardzo miało rozkwit i właśnie wtedy to był taki moment, gdzie bardzo ludzie szukali tej normy, bo zaczęli mieć takie narzędzia do badania i mierzenia różnych części ciała i sprawdzania, ile one powinny mieć centymetrów. I to jest pierwszy kawałek, a drugi kawałek to jest właśnie ten kawałek związany z opresją i przywilejem, czyli to, że normy zawsze ustalają uprzywilejowani. Nie? I mówi się na przykład teraz w odniesieniu do... Ja chcę podać taki przykład, który się wydaje może nieoczywisty. Mówi się bardzo w odniesieniu do zdrowia i do leków, że był bardzo długi czas, kiedy na przykład robiono badania leków i metabolizmu i tego, jak leki się metabolizują na mężczyznach i ekstrapolowano to na całą populację, ponieważ nikomu nie przyszło do głowy, że to jest jakieś nadużycie.
Mhm.
Nie? I albo, że Emily Nagoski też w takiej książce Kama Siwar pisze, jak kobieca seksualność i anatomia jest opisywana w kontraście do męskiej. I że ta męska jest stawiana za wzór
i za
taki podstawowy, ten wariant zero, nie?
Mm-hmm.
A potem jest jakaś inna wersja. Ja napiszę ci, Marta, tytuł tego komiksu jest Gender Graphic Guide i jest to książka autorki, którą uwielbiam, autorki, autora, osoby, którą uwielbiam i chyba wszystkie książki, które czytałam, to naprawdę to są ekstra rzeczy i się mega dużo nawet i w ogóle cieszę się, że trafiłam na to, więc napiszę ci, jaka to książka. No. No, więc tak jak Wiki pisze, że norma to jest naprawdę XIX-wieczny konstrukt, że to nie jest konstrukt znany od początku świata, bo nam się czasem wydaje, że to, z czym my żyjemy teraz, to, że to jest takie coś, co od początku świata tak było. Nie? A chcę powiedzieć, że naprawdę, nie wiem, 300 lat temu, czy więcej, tak? Że ludzie naprawdę się dużo mniej przejmowali tą różnorodnością w takich kategoriach zagrożenia.
Mm-hmm.
Tylko, że jakoś to mieli naprawdę większy luz na to, że ludzie są różni. Pamiętam takie historie takiej osoby, która miała ciało kobiety i tożsamość mężczyzny gdzieś w, nie wiem, XVII wieku. I ponieważ to były czasy dyskryminacji i patriarchatu, no to ci ludzie, którzy wtedy żyli, potrzebowali jasno wiedzieć, czy ten człowiek ma prawo do głosowania, czy nie.
Mhm.
Bo jakby schemat był taki, mężczyzna może głosować, kobieta nie może.
A ona miała ciało kobiety. Tak, ciało kobiety, a tożsamość mężczyzny.
No i dopóki ten facet chodził w męskim stroju i się prezentował wszystkim jako facet i był zdecydowany na to, że jest facetem, to ogłosował i w ogóle nikt mu nie zaglądał pod ciuchy.
Mm-hmm.
Nikogo to nie obchodziło, co tam jest pod spodem. Nie?
No.
Ponieważ to, co z poziomu tamtej kultury było potrzebne, to była potrzebna jasność w kwestii jakoś praw, które były nierówne, nie? I myślę sobie, że znowu w momencie, kiedy staramy się, żeby te prawa były równe, nie, to te wszystkie kwestie dotyczące tego, kto jest jakiej płci i nie wiem, jakoś tak jak ta jego seksualność jest poukładana, to jakoś, że to naprawdę przestaje mieć znaczenie.
Mhm. I ja się ciągle zastanawiam, co komu przeszkadza, że ktoś ma inaczej i kurkę, no nie chumam tego, no naprawdę.
Ja mam, wiesz co, jakieś długie rozkminy, w sensie takiego, że dużo, dużo historii jakiś za tym stoi.
No, na pewno. Słyszę,
że dużo strachu.
No.
Myślę też sobie, że stoją za tym historię o przynależności do jakiejś grupy, w której my wszyscy się boimy tego, że ktoś ma inaczej.
Mhm.
Nie?
No.
Jakoś i naprawdę mam wrażenie, że to, co żeśmy jeszcze kilka lat temu słyszeli na ten temat, że ktoś ma inaczej, to że to są takie rzeczy, które powodują, że ten strach gdzieś się może odzywać. Nie? Myślę sobie, że za chęcią normy się kryje... Jakoś pomyślałabym sobie, że norma jest w ogóle przełożeniem modelu medycznego na życie. Tak? Czyli zobaczcie, że jak mamy normę dotyczącą, nie wiem, wzrostu czy wagi i ktoś jest poza tą normą, to idziemy do lekarza i szukamy, co mu dolega. Nie? Mm. bo może to jest coś niebezpiecznego, że on jest poza tą normą i trochę jest tak, że my takie medyczne widzenie trochę jakoś ekstrapolujemy na różne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, że ja słyszę od rodziców na przykład, czy nie wiem, czy to, że dziecko, no nie wiem, skubie się po uchu, czy to jest normalne, czy nie. No i trochę pytanie, a co jeśli jest normalne,
a co jeśli
nie jest normalne, nie? Czyli, że z tego nic nie wynika. Tak samo jak, czy dzieci w tym wieku to powinny już umieć coś tam. No, to jakoś znowu, niezależnie czy powinno, czy nie powinno, no to jest pytanie, ok, to co ja mogę zrobić, żeby to dziecko wesprzeć, żeby się tego nauczyło? Nie? I okazuje się, jak zaczynamy rozmawiać i się wgłębiać i zadawać do końca dokładne pytania, że to odpowiedź na pytanie, czy jest norma, czy nie ma, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie? Bo odpowiedź na to pytanie, czy to jest norma, czy nie, jakby nic nie wnosi.
No właśnie, ja sobie myślę, że to jest taka chęć, jak sobie myślę o potrzebach takich, nie? No. Co stoi za normą? Za tą
jasności, struktury, bezpieczeństwa, przynależności.
Przewidywalności jakiejś. I sobie myślę, że do cholery to w ogóle nie zaspokaja tych potrzeb. To
nie
jest
zaspokaja.
Taka strategia, która idzie
nie,
jakoś w ogóle...
Nie zaspokaja.
W ogóle nie.
No.
Ani łatwości, ani przewidywalności, ani przynależności.
Nie
no,
zaspokaja.
Taka tragiczna.
Że to jest taka jak, trochę jak cukierek na głód, czyli że tak tylko
no,
tak cię poliżesz i dalej jesteś głodny.
I w tej wydmuszce sobie żyjesz.
Tak, no. Tak sobie myślę na przykład, nie, że ktoś pyta, czy to jest...
Tutaj to tak... szukamy może też norm, by zapobiec nadchodzącemu cierpieniu w przyszłości.
O, sobie, że to jest cały, słuchajcie, kawałek o tym, jak ludzie dużo sobie bólu sprawiają przez unikanie... Dużo bólu, jak ludzie sobie sprawiają przez to, że unikają potencjalnego cierpienia, które mogłoby ich spotkać w przyszłości.
No.
Nie?
Że to jest takie działanie na zaś, a z drugiej strony jakby tego nie było, no to by nie było w ogóle gadania o tym, że to może być jakieś, nie wiem, cierpienie w przyszłości. No gdybyśmy wszyscy mogli mieć równą godność ze swoją różnorodnością, no to w ogóle jakby, nie? Że zobacz.
Trochę kłopot jest taki, jakoś myślę sobie, że tak jak Kamila pisze o tym gadzie mózgu, że kłopot jest taki, że ten nasz mózg tutaj starczy, jest jeszcze dość nowy.
No.
I że on jeszcze nie do końca ogarnia. A kłopot też jest taki, że w ogóle Ron Siegel w takiej książce o uważności to pisze, że w ogóle to jest kłopot z tym, że w ogóle, że my, że ta kompetencja myślenia jakoś wyprzedza kompetencję ogarniania tego myślenia.
Mm-hmm.
I na przykład dlatego,
że my już umiemy sobie wymyślić przyszłość, ale w ogóle nie umiemy obsługiwać tych lęków, które w związku z tym,
tak,
że sobie to umiemy
tak
wymyślić, tak, nam się już teraz pojawiają.
O tym, żeśmy gadali na kampie. O zmianach,
tak,
że potrafimy, tak naprawdę potrafimy myślami sięgnąć, powiedziałabym, w nieskończoność i wymyślić fantazję, co będzie za 1000 lat i różne przewidywania, ale nie do końca jesteśmy w stanie tą swoją możliwość wybiegania w przyszłość obsługiwać.
Mm-hmm.
I myślę sobie, że dużo mamy takich momentów, kiedy mamy głowę, która ma jakieś możliwości, ale żeby to nauczyć się obsługiwać, to wcale nie jest takie łatwe. Nie? I widzę, jak to jest wyzwaniem.
Mm-hmm.
I chciałam wrócić jeszcze na chwilę do tego, że o sobie nie wiemy.
No.
I że o sobie wiemy tyle, ile wiemy
ile
w tej
wiemy
chwili. I że mogą się różne rzeczy okazać.
A tego wszystkiego, czego nie wiemy, to po prostu nie wiemy.
To nie wiemy, ale możemy się dowiedzieć, że nie jesteśmy wcale tacy typowi. I w dodatku druga rzecz, która jakoś przychodzi mi do głowy, to jest taka, że też nie wiemy o naszych dzieciach. Tak? Że ten zakres tej różnorodności, która może się zdarzyć i może realnie się zdarzyć naszemu dziecku, bo ludzi, którzy nie są jak z tej tabelki takiej, co kto powinien mieć, jak się ubierać i w kim zakochać, a kogo lubić, a kogo nie lubić, to tych ludzi jest dużo i to jest naprawdę prawdopodobieństwo się, że się to zdarzy naszemu dziecku, jest tak duże, że ja bym powiedziała, że jest mnóstwo scenariuszy negatywnych, o których rodzice poświęcają im bardzo dużo uwagi i czasu i pytają się, a co zrobić, żeby moje dziecko, nie wiem, żeby moje dziecko nie kradło, żeby moje dziecko nie brało narkotyków, żeby moje dziecko, nie wiem, pod mostem nie skończyło.
No.
Kłamanie to akurat wszyscy kłamią, ludzie... nie? Ale nie, że myślę sobie, że ludzie się pytają, co zrobić, żeby moje dziecko nie skończyło pod mostem, tak trochę metaforycznie, ale ja pamiętam takie straszenie ze szkoły.
Zamiast ulicę zamiatać pod mostem.
Całkiem na poważnie, nie? I myślę sobie, że tym się ludzie dużo bardziej temu poświęcają czasu i uwagi, niż właśnie, a co zrobię, jeżeli mojego dziecka seksualność nie będzie taka jak z...
Z tabelki.
Jak z tabelki z książeczki przed 200 lat, nie?
Mm-hmm.
A to jest, tak jak powiedziałam, dużo bardziej realna sytuacja i też taka sytuacja, w której życzyłabym każdemu z Was, żeby Wasze dziecko się z Wami czuło na tyle bezpiecznie, żeby Wam o takiej sytuacji powiedzieć.
Po prostu,
tak? Żeby nie było z tym samo.
Mm-hmm.
Nie? Jakoś myślę sobie,
myślę, że zobacz, jak to by było cudownie, żebyśmy mieli taką sieć wsparcia, że jak mi moje dziecko mówi o czymś, co jest dla mnie trudne, jakieś zaskakujące, to ja mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę się podzielić tym, że jest mi z tym trudno, nie? I że jak tak wszyscy jesteśmy otoczeni taką bańką miłości trochę i łagodności i właśnie tej równej godności, to kurka.
No.
Fajny świat.
No. I myślę sobie, że jakoś wracając jeszcze do seksualności, że to w ogóle jest takie ćwiczenie, które warto sobie zrobić, czyli ponieważ to jest tak prawdopodobne i realne, to myślę sobie, że warto sobie zrobić takie ćwiczenie, że wyobrazić, co by było, że moje dziecko przychodzi, mówi, że się zakochuje.
A ty, o!
W osobie właśnie nie takiej płci, co się spodziewałam. Albo mówi o swojej tożsamości różne rzeczy, albo swojej ekspresji, albo o tym, co jest dla niego ważne, albo o tym, jak chciałoby, żeby wyglądało jego życie. Nie do końca tak, jak my byśmy sobie to nie malowali. I myślę sobie, że właśnie warto sobie te scenariusze przećwiczyć, bo naprawdę to nie są rzadkie sytuacje. I myślę sobie, że gdyby wszyscy rodzice, albo duża część rodziców jakoś powiedziałabym, nie czekali, aż takie rzeczy się staną, tylko zaopiekowali się sobą, tak na wszelki wypadek, tak jak ty mówisz, żeby się zaopiekowali, to ja bym nawet powiedziała, żeby nie czekali, aż coś takiego się stanie.
Tam tylko wcześniej już
tylko się wcześniej
pójść,
zaopiekowali sobą.
Pooglądać sobie to.
To wtedy jak to się nie stanie, to się nic nie stracicie, a jak się stanie coś takiego, że wasze dziecko przyjdzie i powie wam coś ważnego na temat swojej seksualności, to wtedy będzie to dla was sytuacja już przećwiczona i oswojona. Nie?
No.
Czy rodzice powinni się
wstydzić
tego, że wylądowanie pod... Nie, ja nie miałam na myśli tego, że wstydzić w sensie, że to źle myśleć, co to będzie, jak moje dziecko... Miałam bardziej na myśli dokładnie to, co powiedziałam, czyli że prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze niż to, że dziecko będzie... no nie będzie cis, hetero i tak dalej, nie? Więc to miałam na myśli tylko.
No, mówiłaś o tym, że po prostu różne, że się pytamy, co zrobić, żeby nie wylądowało, nie? Ja pamiętam, jak bardzo była zdziwiona pani w szkole, jak Szymon w drugiej klasie mówił, że on będzie śmieciarzem. I była zdziwiona,
jak,
że ja nie jestem jakaś wystraszona tym i oburzona.
No. Czy dostosowanie się do normy nie jest dobrą strategią na bezpieczeństwo i przynależność?
Tylko czy na pewno się wtedy czujemy bezpiecznie i czy my wtedy naprawdę przynależymy?
I trochę takie sobie myślę, pytanie. Czy to nie jest cały czas, ponieważ my o sobie, myślę sobie, że dobrze jednak wiemy do końca, że my nie jesteśmy w tej normie. Czyli, że my o sobie
Norma
do końca...
Norma nie istnieje.
Tak, że my o sobie do końca, że my o sobie wiemy... Że my nie wszystko mamy tak jak w tym takim, wiecie, jak w tej tabelce, o której Sylwia mówiła. I że my mamy cały czas lęk, że to się wyda. Albo, że coś jest z nami nie tak. Jakoś myślę sobie, że to jest coś takiego, co właśnie Emily Nagoski mówiła, że jakoś jak robi z kolejnymi rocznikami studentów zajęcia z edukacji seksualnej, to pytanie, czy jestem normalna, jest najczęstszym pytaniem, które pada i że najczęstsza odpowiedź o tym, co ludzie, ona akurat z kobietami prowadzi zajęcia na temat seksualności i mówi, że jak dostaje informację zwrotną na temat tego, co uczestnicy jej zajęć wynoszą z tych zajęć, to najczęściej informacja zwrotna jest taka: dowiedziałam się, że jestem normalna. Dowiedziałam się, że wszystko ze mną w porządku. Mm. Więc to jest właśnie o tym, że to ten konstrukt normy, który miał dawać w założeniu bezpieczeństwo, generuje bardzo duży strach. Tak.
No,
nie?
I takie w ogóle takie, no takie strachy, taką wielką ostrożność, która nie jest chyba jak uważność, tylko jest taka pełna właśnie lęku, nie? Że czy ten, czy tak, jak powiem, to będzie dobrze.
Powoduje dużo porównywania się.
Tak.
Mhm. Nie? Powoduje dużo jakiejś takiej, no czasami myślę sobie, wstydu.
Mhm.
Tam, gdzie my wiemy o różnych rzeczach, które jakoś w naszym odczuciu z tą normą właśnie się nie spotykają. Nie? Myślę sobie, że ta norma powoduje, że ja jakoś, że każdy człowiek naprawdę jakoś dużo pracuje z ludźmi, gadam z nimi o tym, co tam u nich. I że naprawdę prawie każdy człowiek ma takie kawałki, które chciałby ukrywać, bo ma poczucie, że jest właśnie dziwny w tym kawałku i nienormalny. A kiedy te kawałki się wyjmuje na zewnątrz, to okazuje się, że one bardzo są wspólne dla wielu ludzi. I to jest ta pułapka normy też, nie? Że ona nie opisuje rzeczywistości, tylko jakąś
statystykę, nie?
Nie? Norma to wydelegowanie poza siebie sądu o tym, że jesteśmy wystarczający. To jest jakoś, Asia potrzebuje to przetrawić, wiesz, bo czuję w tym sens, ale jakoś...
Że jesteśmy wystarczający, ale czy za tym idzie to, że inni mają być jakoś wystarczający w sposób podobny do tego, w jaki że ja jakaś, jestem wystarczająca?
Że jakaś zewnętrzna instancja powie mi, jesteś wystarczająca, bo jesteś taka, taka i taka. I już to mówię, jestem wystarczająca.
To tak? Już mogę teraz czuć się bezpiecznie.
O tym wiem tylko ja i nikt się nie dowie i nikomu nie powiem. Bo jak się wyda, to dopiero wtedy będzie.
Nie.
No. Tak to jest. Dlatego znowu od początku równa godność. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom. Widziałam tu, że w Maxa tutaj 250 osób widziałam.
Do zobaczenia.
I pa. I pa. I